Otwórzmy Słowo Boże zapisane w pierwszym liście Pawła do Koryntian w rozdziale czwartym, strona 1228, strona 1228, czwarty rozdział pierwszego listu Pawła apostoła do Koryntian. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych, a od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc, a wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez wzgląd na was, bracia, abyście na nas nauczyli się nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Już jesteście nasyceni, już wzbogaciliście się, bez nas staliście się królami. I abyście byli królami, abyśmy i my wespół z wami królowali. Bo wydaje mi się, że Bóg nas, apostołów, oznaczył jako najpośredniejszych, jakby na śmierć skazanych, gdyż staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Myśmy głupi dla Chrystusa, a wyście rozumni w Chrystusie. Myśmy słabi, a wy mocni. Wy jesteście szanowani, a my w pogardzie. Aż do tej chwili cierpimy głód i pragnienie, jesteśmy nadzy i policzkowani i tułamy się. I trudzimy się pracą własnych rąk. Spotwarzają nas, my błogosławimy. Prześladują nas, my znosimy. Złorzeczą nam, my się modlimy. Staliśmy się jak śmiecie tego świata, jako mieciny u wszystkich aż dotąd. Piszę to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 000 nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię o Chrystusie Jezusie. Proszę was wtedy, bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie, którego nauczam wszędzie, w każdym zborze. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Ja jednak przyjdę do was wkrótce, jeśli Pan zechce, i zapoznam się nie ze słowem pysznych, lecz z ich mocą, albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. Czego chcecie? Czy mam przyjść do was z rózgą, czy też z miłością i w duchu łagodności? Do tego miejsca będziemy czytać. Wiemy, czym się charakteryzował zbór w Koryncie. To zbór napełniony Duchem Świętym, mieli obfitość darów. To był duży zbór, rozwijał się bardzo dynamicznie. I to było bardzo chwalebne. Chwała Bogu, że tak się działo w tamtym czasie, w tym zborze. To byli poganie i mieli swoją kulturę, z której pochodzili. I w niektórych sytuacjach ta kultura im przeszkadzała, aby iść do przodu. Zresztą tak samo było i w środowisku Żydów, kiedy zbór w Jerozolimie też miał swoje problemy, swoje kłopoty wynikające z różnych rzeczy. I wiecie, Bóg to jest taka osoba, która z wielu rzeczy, czasami wręcz zupełnie do siebie niepasujących, stworzy jedną całość, która idealnie z sobą współgra. Tą rzeczą, tym tworem jest ciało Jezusa Chrystusa. Nie mam pojęcia, jak to Bóg robi. Nikt z nas tego nie wie. To jest Boża mądrość, Boży patent niepodrabialny przez nikogo, że Bóg potrafi zrobić z tak różnych materiałów zupełnie do siebie niepasujących. Jakbyś miał koło samochodu i widelec, zrób coś, co będzie ładnie wyglądało, coś będzie praktyczne, co będzie może do czegoś być użyte. No to jest to rzeczy niepasujące w ogóle do siebie. Bóg stworzył coś z niczego, tworzył doskonały organizm. I właśnie w tym organizmie żyli właśnie Koryntianie. I był czas, kiedy oni potrzebowali oczyszczenia, kiedy potrzebowali napełnienia, potrzebowali ożywienia w Duchu Świętym. Tak, każdy z nas, czy jako indywidualne osoby, czy jako społeczność, teraz jest czas, kiedy używamy na nowo. Może pewne sprawy skośnieliśmy, może o pewnych sprawach zapomnieliśmy, może pewne sprawy odłożyliśmy na bok jako mniej ważne od innych. Bóg przychodzi, aby nas odświeżyć, aby nam przypomnieć, poustawiać pewne rzeczy, aby to grało. poustawiać pewne rzeczy, aby to wydało owoc. Bóg cały czas czeka na efekt, czeka na owoc. Czeka na coś, co w mocy Ducha Świętego będziemy rodzić dla Pana. W Koryncie była taka rzecz, w tym fragmencie jest to opisane. Bóg wypełnił mi Duchem Świętym. Bóg napełniał ich swoją mocą, Bóg ich oczyszczał i oni widzieli ewidentne Boże oczyszczenie, ewidentne Boże ożywienie i zbór wzrastał. Pojawili się nauczyciele, którzy byli błogosławieni przez Boga, pojawili się ci, którzy prowadzą, pojawiły się nowe służby, ale coś nie grało. Dalej mieli coś, co człowiek i my musimy się wyzbyć, cielesności. Jaką miarą by Bóg nas napełnił, jaką byśmy mogli nimi moc Ducha Świętego? Jeśli tej cielesności nie usuniemy, ona zawsze kiedyś w jakiś sposób wyjdzie. Proszę przykład w raju Adam. Takie społeczności jak on, to jest marzenie, mieć taką społeczność jak on. Nic ci nie przeszkadza. Przychodzisz sobie i wiesz, że Bóg zaraz przyjdzie w powiewie dziennym, aby mieć z tobą społeczność, aby cię objąć, abyście mogli spacerować. Tam nie było tak, że Adam miał jakieś tam problemy. Słowo, że nie mówił, że chodzi do pracy, a to użerał się z czymś tam, z kimś tam. Miał obok siebie tylko Ewę, którą kochał. Ona kochała jego. To był idealny twór, małżeństwo tamte pierwsze. Jakby nic nie przeszkadzało. Ale cielesność była dalej. Cały czas była cielesna. Oni byli ciałem. I to właśnie cielesność przeszkodziła pewnych rzeczy. Adam później cierpiał przez to swoją cielesność, przez to swoją złą naturę, którą się urodził. Która został stworzony. Koryntianie, kiedy kardy napełnione są Duchem Świętym, kardy miały jakiś dar, zaczęli między siebie się poróżniać. Jeden mówi, ja jestem na wyższym poziomie od ciebie, ty jesteś na niższym, czy ty jesteś gorszy ode mnie. Tutaj Paweł mówi w 7 wierszu, bo któż ciebie wyróżnia, albo co masz, czego nie otrzymałbyś? Oni zaczęli, wiecie, myśleć w taki sposób, że to ja jestem mądry, to Duch Święty napełnił mnie. Nie, że mnie napełnił Duch Święty. Kwestia akcentu, kto jest ważniejszy, czy Duch Święty, czy naczynie, które Duch Święty zamieszkuje. Oni powiedzieli, to Duch Święty mnie napełnił. Czyli ja jestem tym ważniejszym, ja jestem tym takim bardziej kompetentnym w tych sprawach. No i mnie proszę szanować, mnie proszę słuchać. Czytamy dalej tak. Szczególnie od pierwszego wiersza. Tak niech każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. To Paweł mówi o sobie. Ale mówię też o wszystkich sługach, którzy pojawią się, którzy są, którzy byli, którzy się jeszcze pojawią. Słudzy Chrystusowi i o szafarze tajemnic Bożych. Szafarz to był taki człowiek, to była taka funkcja, która miała jeden wymóg. Masz być wierny. Posłuszny. Masz spełniać to, czego się od ciebie oczekuje. Świat by to inaczej, wiecie, podsumował. No, godni podziwu, godni szacunku są ci sprytni, ci mądrzy, ci kreatywni, ci przebojowi. A wierny? Wierność to jest taki niemodny termin teraz, wierność. Nawet ciężko być wiernym jednemu pracodawcy, prawda? Ciężko być nawet wiernym jednej ojczyźnie. Takie czasy, że ludzie wyjeżdżają. Kiedyś nie było takich migracji jak teraz. Ludzie wyjeżdżają. Już nie mówię wierni Bogu, wierni małżeństwie. To są takie tematy, wiecie, no niepopularne zupełnie. Szafarz tym się charakteryzował. I to był człowiek, który zarządzał własnością czyjąś, nie swoją, czyjąś. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Paweł mówi tak, lecz co się mnie tyczy, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, a ludzie go osądzali. Patrzcie, jak on wygląda, patrzcie, jak on się ubiera, jak on się wysławia. To jak na Mojżesza musieli gadać? Bo czasami Mojżesza było ciężko zrozumieć. Jak on zaczął się jąkać, bo się zdenerwował, ciężko było go zdenerwować. Jego musieli bardzo obgadywać. I obgadywali. Czytamy całe księgi mojżeszowe. Co wyprawiali w stosunku do Mojżesza? Nawet najbliższa rodzina, Aaron, starszy brat i starsza siostra, Miriam, też narzekali na Mojżesza. Dlaczego? Osądzali go. Dlaczego? Zawiść, cielesność. Zazdrościli mu jego ciężko nazwać stanowisko, bo to nie było stanowisko, to była służba. Ale czy było czego zazdrościć? Takie odpowiedzialność, jak on miał? Czy było czego zazdrościć? No nie. Na pewno nie. Pawłowi też Paweł narzekali. Nieraz chcieli jego się pozbyć, nieraz narzekali na niego, nieraz go obgadywali. Ale Paweł mówi tak, co się mnie tyczy, nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia. Czy mnie sądzić będzie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo nawet ja sam siebie nie sądzę. Albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, i który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. I tym się sługa powinien charakteryzować. Powołani są słudzy przez Boga, oni są przez Niego prowadzeni i oni są przez Niego rozliczani. Nikt inny nie ma do tego prawa, aby to robić. A właśnie problemem dzisiejszych zborów chrześcijańskich w Polsce jest to, że jedni drugich osądzają. Szczególnie tych, którzy coś robią w zborze. To jest standard. Już 22 lata jestem w zborze i tyle, co ja się nasłuchałem, mówię tu o innych zborach, ale my do tego wolni też nie jesteśmy. Osądzanie jeden drugiego. Na jakiej podstawie? Sługa jest powołany przez Boga. Służy Bogu, wykonuje Jego polecenia. Jeśli źle będzie postępował, to Bóg go odwoła, postawi na jego miejsce innego. Jeśli dobrze będzie postępował, czytamy, otrzyma pochwałę od Boga. Nie jest tak w świecie. W naszym państwie dajemy na to. Dobrze postępujesz? Cisza. Ale jak źle postąpisz, nie paść na przykład składki ZUS. Co będzie wtedy? Zostaniesz ukarany. A płać składki ZUS. Wiecie, ja tyle lat płacę składki ZUS, nigdy nie otrzymałem listu gratulującego od ZUS-u, że płacę tą składkę. Otrzymał ktoś? Właśnie taki jest świat. Do ukarania to mają narzędzia, do pochwał już nie. Bóg przede wszystkim do pochwał ma narzędzia i pragnie pochwalić, bo on jest miłością, ale czasami też trzeba ukarać. Dlaczego? I znów dochodzimy do tego wniosku, który mówi list do Hebrajczyków. Kogo Bóg miłuje, tego smaga. Czyli co by Bóg nie robił, zawsze to by było z Bożej miłości. I zbory często nie wzrastają, bo jest cicha walka między zborownikami. Patrzcie, jak on się ubrał. Albo myśli sobie. Zobaczcie, jak on wygląda. Jak on się wysławia. Moc Ducha Świętego taka przez tego człowieka przemawia, że wszyscy padają, ale popełni jedną błąd przy wysławianiu się. Już 5 osób go nie słucha. Przychodzą ludzie na nabożeństwo i z jakiego powodu przychodzą? Po co przychodzą ludzie na nabożeństwo? Aby spotkać się z Bogiem. To jest główny cel. To powinien być główny nadrzędny cel, aby spotkać się z Bogiem. Wspólnie razem. Mamy społeczność w domach, ale spotykamy się tu wspólnie jako jeden organizm, jako Kościół. I na nastawieniem powinniśmy przychodzić, czekam na Boże napełnienie, Boże namaszczenie. Bo to jest ta modlitwa teraz przed Słowem. Ona przygotowuje grunt. Po to, co mamy otrzymać. Takie samo zadanie ma uwielbienie. To nie jest pokazywanie siebie, jak ja ładnie śpiewam, bo nikt z nas ładnie nie śpiewa, tylko ja. Ale dzisiaj nie mogłem śpiewać, bo mi noga boli, dlatego siedziałem. Nie, nie. Najładniej śpiewają aniołowie w niebie. To jest doskonały głos. Ale to nie chodzi o śpiewanie. Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. To nie znaczy, że słowo nie ma znaczenia. Słowo i moc, która z tego wynika. Czytamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Na początku było słowo. I potem jest dodane, ale słowo było u Boga. Gdyby tego nie było dodane, na początku było słowo i co? To każdy może powiedzieć słowo. Ale słowo było, te słowo było u Boga. I o takie słowo chodzi. Przychodzimy na nabożeństwo i skupiamy się na mocy, która ma miejsce w tym miejscu. Przychodzimy, aby się napełnić. Przychodzimy, aby Duch Święty zaczął wypełniać nas po brzegi. Ale musimy mieć taką świadomość, że to my jesteśmy naczyniami. Nie, że Duch Święty jest czerpakiem, który leje. Naczynie jest najważniejsze. No w domu wiecie, jak masz garnek pełen zupy smacznej i masz czerpak, to jest ważniejsze. No zupa, prawda? Nie czerpak. To co w środku. Kiedyś krążyła taki przykład, to między zborami często krążyło, jak to Józef z brzemienną Marią na osiołku jechali do Betlejem, aby tam dokonać spisu, prawda? I tam, kiedy nadszedł czas, już porodziła. Jest taki przykład, wiecie, ludzkiego patrzenia. Że Maria jechała do Betlejem, aby tam porodzić, aby wypełnić Boże Słowo. Aby wypełnić, jak Jezus mówił przy chrzcie swoim, kiedy Jan go ochrzcił, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość. Jechała sobie Maria na osiołku, siedział, obok szedł Józef, prowadził tego osiołka za tą uzdę. No niektórzy mówią, od kobieta, pan domu tu będzie pieszo szedł. Ona powinna zejść, on powinien siąść, tak powinien być kulturalnie, zgodnie z wymogami. No to rzeczywiście, no to zamienili się. Ona idzie pieszo w 9 miesiącu, ledwo nogami powłóczy, on siedzi na osiołku. Niektórzy mówią, od chłop, patrz jaki mąż, zobacz, ona w 9 miesiącu ledwo ciągnie tego osiołka, ledwo idzie, a on siedzi panisko na tym osiołku. No to właśnie, to siedli we dwoje, prawda? Dalej idą. No wgadają, patrzcie. To jest wykorzystywanie zwierzęcia. To zwierzę niedługo padnie. Siedzą obydwoje. No to zeszli, obydwoje idą. No wgadają. To poza tego osa w ogóle wzięli, jak idą pieszo. To jak już idziecie, to przynajmniej skorzystajcie z tego zwierzęcia. I podobnie jest w zborach. Służysz Bogu, wszyscy cię widzą. Ja mówię to z perspektywy kazalnicy, bo tutaj jestem. Tyle osób w zborze, niektórzy mówią tak, ale się ubrał. Koszula nieoprasowana. Nie da Boże, ręce podniesiesz, kawałek dziurki będzie pod pachami. Już niektórzy będą patrzeć. Buty niewypastowane. Źle się wysłowił. Za duże przerwy mam między zdaniami. A powinniśmy się skupić na mocy. Wiadomo, ja oczywiście nie przyjdę w dresie, żeby całkiem żeby pokazać brak mój szacunku do Boga i do Bożego Słowa. Ja będę ubrany ładnie, w miarę możliwości. W niedzielę jeszcze ładnie ubrany jestem. W piątek to zupełnie troszkę inny dzień. Ale musimy się skupiać na Bożym Słowie. Rozpoczyna się czas takiej społeczności teraz. Będą goście przyjeżdżać. Takich, których Bóg pobudzi, aby przyjechali. Nie, że daliśmy ogłoszenie do internetu, potrzebujemy usługujących, zabdarowani. I wszyscy walą drzwiami i oknami. Za tydzień będzie ktoś, za dwa tygodnie będzie ktoś i tak wiecie, przez cały rok będziemy mieli co tydzień kogoś. To sobie pastor w niedzielę odpocznie od kazań, prawda? Ktoś będzie usługiwał zawsze. To nie o to chodzi zupełnie. Kogo Bóg pobudzi, ten przyjedzie. I będzie każdego z nas, będzie nad każdym z nas w Duchu Świętym pracował. I zupełnie później będziemy inaczej żyć, inaczej funkcjonować, będziemy inaczej wyglądać. Mówię dosłownie, jak Bóg napełni nas, będziemy oczyszczeni, staniesz przed lustrem i nie poznasz siebie. W jaki sposób będziesz czuł różnicę, że patrzysz na siebie, no inaczej wyglądałeś wcześniej. Bardziej promienna twarz, patrzysz oczy bardziej takie szkliste, uśmiechnięte, pełen pokoju, zobaczysz, że codziennie masz humor, rano będziesz wstał pełen energii do pracy, chociaż ciężka praca cię czeka. Ale musimy mieć świadomość, że to jest Boży dar od Boga. To jest Boży dar, nic więcej. To jest Boży dar. Musimy mieć taką świadomość. Ale z jednej strony to jest Boży dar, jako całość Kościół jesteśmy wspólnie, działamy, ale jesteśmy też oddzielnymi ludźmi. I nigdy się nie porównujmy jednej z drugimi. Paweł widział podziały, bo się porównywali Koryntianie. Jeden patrzy na drugiego. Ja jestem lepszy od ciebie, a ty gorszy. Ja ładniejsza, a ty brzydsza. Ja mam ładniejszą sukienkę, a ty nie masz sukienki. Paweł mówi, jeśli macie kogoś się porównać, porównujcie się już do mnie. Bądźcie naśladowcami, proszę was, moimi. Dlatego posłałem do was Tymoteusza, który jest moim umiłowanym i wiernym synem w Panu. Jest szafarzem Bożym. Ten wam przypomni postępowanie moje w Chrystusie. W Chrystusie, zauważcie. Nie prywatnie. Paweł też starał się prywatnie być dobrym chrześcijaninem, ale w Chrystusie, którego nauczam wszędzie w każdym zborze. Ale patrzcie, wiersz 18. A niektórzy wzbili się w pychę, myśląc, że nie przyjdę do was. Co on może mi zrobić, jak go nie ma? W jednym listu Paweł mówi, był taki człowiek w jednym zborze, zaczął się rządzić i ci, którzy zgadzali się z nauką Pawła, który ogłosił, wyłączam ze zboru. Pawła nie ma, nie ma problemu, mogę sobie rządzić. Przez tyle lat nikt do nas nie przyjeżdżał tak z usługą. Teraz będą przyjeżdżać. Bo Bóg inwestuje w ten zbór. Dlaczego? Dlaczego ktoś może inwestować w coś innego? Bo chce rozwoju. Chce zysków. Chce zysków. Chce chwały. Mamy namiastkę Ducha Świętego. Zapieczętowani Duchem Świętym jesteśmy. Mamy pewną część Ducha Świętego. Malutką część. Ale Bóg nie oprzestaje na tej jedynej części. Bóg chce, żeby w nas się Duch Święty przelewał. Żeby moc się z nas przelewała. Musimy pokornie czekać, co Bóg będzie robił z nami i z naszym życiem i z naszym Kościołem. Ale zawsze musimy mieć tą świadomość. Wszystko, co się z moim życiem stanie, jak będę wyglądał, jak będę wyglądała, jak będę miał moc, jak będzie mógł przeze mnie uzdrawiał, jak Bóg przeze mnie będzie głosił, jak przeze mnie będę widział, czy widziała, będzie moc wychodziła. Ja jestem niczym. Bóg jest najważniejszy. To Bóg chce nas nauczyć. Przychodzi wielka moc i moc będzie wypełniała naczynia puste i pokorne. Musimy się nauczyć tego uniżenia, tej pokory, bo żadnego napełnienia nie będzie. Bóg inwestuje 100% w nas i chce 100% chwały. Zobaczcie, w firmach jak szef inwestuje, liczy się z zyskiem i liczy się w jakokolwiek stratą. Liczy się, bo straty są wpisane w biznes ten ludzki, światowy. Jakaś tam koszty są, jakaś tam strata jest. Ale żeby zysk był dużo większy, wtedy każdy pracodawca będzie zadowolony. Wiecie, Bóg jak inwestuje 100%, to oczekuje zysku 100%. To jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie oddać tego, co Bóg w nas zainwestował, a je właśnie jesteśmy w stanie. Bo Królestwo Boże, do którego należymy, zasadza się na mocy. A dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. W zasadzie pastor mówił o zbawieniu. Zbawienie dla człowieka na sposób ludzki to jest rzecz niemożliwa. To prawda, to jest rzecz niemożliwa. Ile ludzi naśladowało Jezusa, krzyżując się dosłownie na krzyżu. I co z tego wynikło? Jedni umierali na tym krzyżu, inni byli bardzo poranieni na tym krzyżu i nic więcej nie wynikło. Jezus umarł na krzyżu i wyjednał na zbawienie. To jest ta różnica. Niektórzy naśladowali Jezusa, chodząc po wodzie. Potopili się. Jezus chodził po wodzie. On miał moc i taka była wola Boża. Pokora i uniżenie, bracia i siostry. Przychodzi wielka moc. Bóg będzie wypełniał. Ale jeszcze większe prawdopodobieństwo będzie popełniać błędy wtedy. Bo pamiętajcie, im większa moc, tym większa opozycja szatana. Im więcej aniołów wokół nas, tym więcej demonów przeciwko nam. Musimy się pilnować. Bierzmy przykład z Adama, który popełnił błąd. Tego błędu nie popełnijmy. Adam miał Boga tylko dla siebie. W pełnej swojej mocy. Mówię też o Ewie, bo to było jedno ciało. Ja nie rozróżniam ich. Ewa to był ktoś inny, Adam ktoś inny. Jak on był z Bogiem, to Ewa musiała stać i czekać, kiedy Bóg do niej będzie miał czas dla niej. Nie, nie. Słowo Boże mówi, że Bóg miał społeczność z Adamem. Ale oni by dwoje mieli z Bogiem społeczność. Nie wykorzystali tego. Bóg podaje czasami to, co się działo z Izraelitami na pustyni, dla przykładu dla nas. Abyśmy złe rzeczy nie postępowali, złe rzeczy nie brnęli. Po co? Aby Kościół Boży się rozwijał. My tym Kościołem jesteśmy, bracia i siostry. Czy przebudzenia nie będzie, bo nie będziemy gotowi? Będzie przebudzenie, tylko my będziemy stali obok. Nie będziemy użyci. A przecież Słowo Boże mówi, jesteśmy sługami Chrystusowymi, szafarzami tajemnic Bożych. Wiecie, że znamy tajemnice Boże? Porozmawiaj sobie na temat Biblii z niewierzącym. Nie będzie wiedział, o co chodzi zupełnie. Niektórzy czytają Biblię niewierzący, no i czytają i tyle. A ty wiesz, co ten fragment znaczy. Tajemnic Boże, zakryta od wieków, a nam objawioną. Bóg w nas inwestuje. I oczekuje super inwestycji, która się mu zwróci szybko. Bądźmy pokorni, bądźmy uniżeni i za wszystko dziękujmy temu, dzięki któremu wszystko mamy i wszystko zawdzięczamy Jemu. Nigdy o tym nie zapominajmy, nigdy. Ważne jest słowo w Biblii opisane w setki razy, świadectwo Boże. W Ewangelii Jana czytamy, że szatan podjął walkę z potomstwem Chrystusa Jezusa, które trwa przy świadectwie o Nim. Nie trwa, wiecie, przy jedzeniu. Trwa przy pracy. Trwa przy czymkolwiek innym. Przy świadectwie o Jezusie. Paweł mówi, wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Jezusie. Nie. W Chrystusie Jezusie. W Bogu. On wzmacnia. Wszystko od Niego mamy. To, że czujesz... Nie jesteś świadomy tego czasami, że oddychasz. To jest automatyczne. To jest odruch bezwarunkowy, oddychanie. A wiesz, że oddychasz, bo Bóg tak chciał, dlatego oddychasz? Że masz sprawne ręce, to Bóg tak chciał, że masz sprawne ręce? Czy dziękowaliśmy kiedyś Bogu za sprawne ręce, za sprawne nogi? Że zdrowi jesteśmy? Że mierzysz ciśnienie, patrzysz w normie. Patrzysz temperaturę, mierzysz, masz w normie. Dziękowaliśmy kiedyś za to Bogu, może raz, ale byśmy świadomi tego, że to od Boga pochodzi? Wielkie rzeczy Bóg będzie dawał. To rzeczy naturalne, które Bóg nam dawał. Teraz będą ponadnaturalne. Bóg nam będzie dawał. Ale musimy być gotowi to wziąć. I dobrze to wykorzystać. Jeden człowiek dostał talent. Dostał. Bóg uczynił go godnym otrzymania talentu. Ale go nie wykorzystał. Wrócił Bóg i ten talent mu odebrał. Bo czego oczekiwał? Zysku. Mogłeś dać ten talent bankierom, a ja kiedy wróciłbym, miałbym to wszystko z zyskiem. Bóg nie powiedział, w jakim zyskiem by to miał. Ważne, że na plusie, z zyskiem. Niech nas Bóg, bracia i siostry, błogosławi. I niech nas przygotuje na to, co nadchodzi. Nie na powódź, nie na tajfuny, nie na trzęsienia ziemi, no moc Ducha Świętego. Trzęsienie ziemi jest, ale ono kiedy się skończy. Wiatr wieje, on też przeminie. Fala przejdzie i tyle. Duch Święty przyjdzie i niech z nami zostanie. Amen.